Niektórym wydaje się, że stwierdzenie nie ma ciała, nie ma zbrodni wciąż jest aktualne, ale czy naprawdę tak jest? Niech odpowiedzią będzie historia, którą opowiem Wam w tym odcinku Zbrodni Prowincjonalnych. Witajcie w nowym roku. Wszystkie święta mamy już na razie za sobą. Wracamy do normalnego rytmu życia, choć mój normalny rytm przez ostatni rok jest taki mało rytmiczny, co ma związek z moją przeprowadzką na prowincję. No i właśnie w związku z tym, z moim nowym miejscem na ziemi, postanowiłam opowiedzieć Wam dzisiaj historię z mojej nowej okolicy. Jako że mieszkam teraz nad Bugiem, a ta sprawa rozegrała się właśnie nad tą rzeką w kilku miejscowościach położonych nad jego brzegiem, ale najważniejszą, tą od której zacznę moją opowieść, będzie Brok. Ponieważ to jest historia z mojej okolicy, to miałam taki plan, żeby przejechać się do tych miejscowości i pokazać te miejsca, o których będę dzisiaj mówiła i nagrać je i opublikować na YouTubie. Natomiast no, biorąc pod uwagę to, jaka jest pogoda, to niestety zdjęcia wychodzą obrzydliwie i stwierdziłam, że nie ma to najmniejszego sensu, także pewnie zrobię sobie jakąś wycieczkę śladami tej opowieści i zrelacjonuję Wam ją na Facebooku i na Instagramie gdzieś za kilka miesięcy. A tymczasem opowiem Wam o tym, co wydarzyło się nocą w Boże Narodzenie 2005 roku. A rok 2005 upłynął w Polsce między innymi pod znakiem listy Wildsteina tak zwanej, czyli listy wyniesionej przez dziennikarza Bronisława Wildsteina z IPN-u. Listy, która zawierała nazwiska pracowników PRL-owskich służb bezpieczeństwa, tajnych współpracowników czy kandydatów na współpracowników, co wywołało w całej Polsce duże poruszenie i duży bałagan. Z innych afer, które też w tamtym roku były głośne, to była oczywiście afera FOS i afera Starachowicka, w której w 2005 roku zapadły wyroki. No ale chyba najważniejszym wydarzeniem w 2005 roku była śmierć papieża Jana Pawła II o słynnej godzinie 21:37 i to, co nastąpiło później, czyli żałoba narodowa, pojednania, ramówki telewizyjne wypełnione wspomnieniami o papieżu. Chyba każdy pamięta tamten czas, każdy, kto ten czas przeżył tutaj w Polsce. No a z innych przełomowych wydarzeń, o których wtedy jeszcze nikt nie myślał, że będą przełomowe, to 14 lutego uruchomiono serwis internetowy YouTube. A pierwszym filmem na tej platformie był film Me at the Zoo. Jeśli chodzi o muzykę, to Krzysztof Kiliański i Kaja śpiewali Prócz Ciebie Nic, Beata Kozidrak śpiewała o tym, że teraz płynie, no a Kombi wydał swój hit Każde pokolenie ma własny czas. Choć nie wiem, czy akurat te przeboje leciały na dyskotece w Broku, gdzie rozpoczyna się ta historia, którą dziś Wam opowiem. Myślę, że raczej mogło to być disco polo. A jeśli chodzi o sam Brok, to jest to niewielkie miasteczko nad samym Bugiem w województwie mazowieckim. Liczy sobie 1924 mieszkańców, więc właściwie jest to taka większa wieś, choć ma prawa miejskie. Przyrost naturalny jest tutaj ujemny i to tak naprawdę konkretnie ujemny, dużo niższy niż średnia w Polsce, bo wynosi minus 8 na 1000 mieszkańców, podczas gdy średnia dla Polski to jest minus 3,6. Bezrobocie za to jest powyżej średniej i w 2005 roku to było naprawdę ogromne bezrobocie, bo prawie 28% osób pozostawało bez pracy, podczas gdy średnie bezrobocie w Polsce wynosiło wtedy 13%. Także zdecydowanie nie był to najlepszy okres w historii miasteczka. Miasteczka, które rozwijało się tu od XIII wieku, choć przechodziło też różne fazy w tym rozwoju. Czasami nie był to też rozwój, a regres. Jego dzisiejszy charakter zaczął się kształtować w dwudziestoleciu międzywojennym. Brok zaczął wtedy zyskiwać na znaczeniu, bo lokalni działacze opracowali program jego rozwoju jako miejscowości letniskowej. Pomysł był całkiem niezły, odległość od Warszawy jest na tyle duża, że już nie czuje się tutaj tego miejskiego pośpiechu. Jest czyste powietrze, las, woda, także idealne warunki do odpoczynku, a jednocześnie ta odległość jest na tyle mała, że można tutaj szybko dotrzeć ze stolicy i nie tylko ze stolicy oczywiście, także jest to idealne miejsce na krótsze wypady, ale też i na te dłuższe. W latach 30. powstały tu liczne pensjonaty, kwatery prywatne, przystań wodna. Wszystko to skończyło się oczywiście wraz z wybuchem II wojny światowej. Brock miał przed wojną spory odsetek ludności żydowskiej, około 40%. W latach 20. i 30. niemal cały handel i rzemiosło w Brocku należały do Żydów. Jaki los spotkał tę ludność po 1939 roku, to nie muszę chyba tłumaczyć. Brock leży zaledwie kilkanaście kilometrów od Treblinki, która była jednym z największych, jeśli nie największym miejscem zagłady w czasie II wojny światowej. Poza tym zabudowania Brocku zostały zniszczone w 80% na skutek działań wojennych. No i jeszcze przez kolejne lata miejscowość podnosiła się po tych stratach. Letniskowy charakter Brocku powrócił wraz z epoką PRL-owskich ośrodków wypoczynkowych w czasów pracowniczych. Powstało tu od lat 50. dużo takich ośrodków i pensjonatów. Wiele zakładów pracy miało tu swoje wakacyjne placówki. Dziś większość z nich została sprzedana, zamieniona na prywatne działki i domki letniskowe, a Brock i jego okolica stały się taką idealną miejscówką dla działkowiczów. Jesienią w lasach wokół Brocku można spotkać więcej warszawiaków niż na Marszałkowskiej w Warszawie. Są knajpy, hotele, plaża miejska, no i kilka klubów, do których zjeżdżają się nie tylko letnicy, ale też młodzież z całej okolicy. Jednym z takich klubów był Salwador przy ulicy Brzostowej. Dziś jest tu ośrodek wypoczynkowy nastawiony głównie na imprezy zorganizowane, wesela i wyjazdy integracyjne, ale w pierwszej dekadzie XXI wieku mieścił się tu klub Salwador, gdzie każdej nocy z soboty na niedzielę odbywały się dyskoteki do białego rana. Klientela była nie jakaś szczególnie wysublimowana, zdarzały się bójki, napaści, nawet gwałt. Policja interweniowała raz na jakiś czas, bez spektakularnych sukcesów. Mordownia, jakich wiele było w całej Polsce w latach 90. i 2000. Od pewnego czasu mam wrażenie, że te prowincjonalne mordownie umierają śmiercią naturalną. Odkąd zaostrzone zostały przepisy dotyczące organizacji takich imprez i ktoś rzeczywiście zaczął to weryfikować, no to prowadzenie tego typu miejsc w mniejszych miejscowościach stało się nieopłacalne. Ewentualnie są jakieś sezonowe imprezy w miejscowościach letniskowych, ale takie dyskoteki jak kiedyś gdzieś tam w remizie czy w innym baraku na wsi co tydzień, to już chyba przechodzą powoli do historii. No ale jesteśmy w roku 2005 i klub Salwador ma się świetnie. Jest Boże Narodzenie, noc z 25 na 26 grudnia i w Salwadorze odbywa się impreza, na którą z Brocku i sąsiadujących z nim miejscowości zjeżdżają się tłumy młodych ludzi. Jest oczywiście alkohol, dużo alkoholu. Okres świąteczny nie sprawił, żeby walcy Salwadoru postanowili tym razem posiedzieć, podzielić się opłatkiem i pośpiewać kolędy, jak się możecie domyślić. Także jest gruba impreza, jak zawsze. I na tę imprezę wybiera się Marcin, który pochodzi z jednej z sąsiednich wsi. W 2005 roku Marcin miał 25 lat. Święta spędzał z rodziną we wsi Udrzynek nad Bugiem, ale sam w tej okolicy już od pewnego czasu nie mieszkał. 3 lata wcześniej wyjechał do Londynu, mieszkał tam razem ze swoją żoną, oboje pracowali, mieli dziecko, myśleli już też o drugim. To też był zresztą taki czas, kiedy bardzo dużo młodych ludzi wyjeżdżało na wyspy. Te różnice w zarobkach były wtedy naprawdę bardzo odczuwalne. Dziś one też istnieją, ale nie są już aż takie. To były w Polsce czasy też bardzo wysokiego bezrobocia, jak już powiedziałam wcześniej. Na rynku pracy też zachodziły duże zmiany, wiele zakładów upadało albo ograniczało zatrudnienie. Większość młodych ludzi po szkole czy po studiach mogła liczyć tylko na jakieś bardzo słabo płatne i mało ambitne prace. Dlatego wyjazd za granicę był rzeczywiście bardzo atrakcyjny. Szczególnie, że Marcin musiał dość szybko po osiągnięciu pełnoletności zacząć na siebie zarabiać. I to nie tylko na siebie, ale też na swoją rodzinę, bo już w wieku 19 lat został ojcem. Bez wykształcenia i doświadczenia nie miał zbyt wielu możliwości zatrudnienia do wyboru. Na początku też w Anglii nie wiodło im się najlepiej. Z tego też powodu ich dziecko mieszkało z dziadkami w domu nad Bugiem, a Marcin i jego żona Renata oboje pracowali, mieszkali w jakimś wynajmowanym pokoju. No i tak to trwało przez te 3 lata. Dziecko widywali przez ten czas niezbyt często, no ale ostatnio ich sytuacja finansowa, ich sytuacja materialna stawała się coraz lepsza. Mieli nadzieję, że już wkrótce dziecko będzie mogło zamieszkać z nimi w Londynie i że stworzą tam już taki prawdziwy dom. Święta były dla Marcina więc nie tylko okazją, żeby spotkać się z rodziną, ale też, żeby zobaczyć się ze znajomymi, z którymi nie widział się od kilku miesięcy, nawet kilku lat. No a gdzie można było spotkać znajomych, jeśli nie w święta na dyskotece w Broku? Marcin pojechał więc do klubu Salvador ze swoją żoną. Ich dziecko zostało pod opieką dziadków, z którymi mieszkało na co dzień, więc mogli sobie zrobić wolny wieczór. Do Broku podwiózł ich brat cioteczny Marcina, który miał też odebrać ich z klubu o umówionej porze, żeby oboje mogli się napić i wyluzować. Salvador przeżywał tamtej nocy prawdziwe oblężenie. Bawiło się tam około 600 osób. Jak patrzę na ofertę domu weselnego, który tam się obecnie znajduje, to jest tam informacja, że sala może pomieścić 170 osób. Oczywiście wiem, że na weselu są jeszcze stoły, krzesła, więc tego miejsca potrzeba więcej, no ale nie jest to też aż taki duży obiekt, także domyślam się, że Salvador musiał być tamtego dnia nieźle wypchany ludźmi. No i w klubie wydarzyło się tamtej nocy coś, co niestety powtarza się aż zbyt często w przypadku historii kryminalnych, które zaczynają się od wspólnego wyjścia na imprezę, czyli Marcin i jego żona pokłócili się i rozdzielili. On wyszedł w złości i niestety to był ostatni raz, kiedy ktokolwiek z bliskich widział Marcina. Mężczyzna, żeby ostudzić emocje, postanowił wrócić do domu na piechotę. Czyli najgorsze, co może być. Wszyscy fanatycy true crime krzyczą w tej chwili: nie, nie idź tam! Kiedy ktoś odłącza się od znajomych albo od partnera na dyskotece i postanawia wrócić sam do domu, to od razu wiadomo, co będzie dalej. Przynajmniej w historiach kryminalnych, bo oczywiście w życiu nie zawsze mamy do czynienia z tak dramatycznym finałem. Pewnie takich historii, kiedy ktoś rozdzielił się ze znajomymi, wrócił do domu i nic się nie stało, jest w rzeczywistości znacznie więcej, no ale o nich raczej nikt nie chce słuchać w podcastach. Z Broku do Udrzynka jest około 12 kilometrów. Dystans możliwy do przejścia, ale dość spory. Taki marsz musi potrwać kilka godzin, no a biorąc pod uwagę, że jest środek zimy, noc, ciemna, pusta droga, a Marcin był pod wpływem alkoholu, to ten pomysł był bardzo, bardzo zły. Tymczasem pod Salvador podjechał kuzyn, który miał odwieźć Marcina i Renatę do Udrzynka, no ale przed klubem zastał już tylko Renatę. Kobieta powiedziała mu, jak wygląda sytuacja, no i stwierdzili, że w takim razie zapewne spotkają Marcina po drodze, jadąc do domu i go zgarną z szosy. Minęło zaledwie kilkanaście minut, odkąd wyszedł z klubu, więc nie mógł zajść jakoś bardzo daleko, ale go nie spotkali. Wielu dróg do wyboru tam nie ma. Jakiś miejsc po drodze, w których mógłby się zatrzymać, też nie. Dzwonili do Marcina na komórkę, ale nie odpowiadał. Nagrywali mu się na pocztę głosową, która szybko się zapełniła. Mógł być zły na żonę i nie chcieć z nią rozmawiać, no ale nie było powodu, żeby przez to nie odbierał też telefonu od brata, czy kuzyna, czy matki. Rodzina zaczęła się więc niepokoić. Przez chwilę mieli jeszcze nadzieję, że może Marcina podwiózł do domu ktoś znajomy, no ale kiedy dotarli do Udrzynka, mężczyzny tam nie było. Już nad ranem rodzina udała się więc do Ostrowi Mazowieckiej na komendę policji, żeby zgłosić zaginięcie, ale ze zgłoszeniem zaginięcia też był problem. Młody mężczyzna wyszedł z dyskoteki po kłótni z żoną, były święta. Poza tym Marcin miał już w swojej przeszłości pewne problemy z prawem, no więc policja nie do końca poważnie traktowała to zgłoszenie o jego zaginięciu. Policjant, który zajmował się poszukiwaniami z psem tropiącym, akurat miał wolne, komendant był na urlopie, także trudno było cokolwiek tam załatwić. Policja bagatelizowała sprawę, uważali, że pewnie poszedł w tango, zabalował gdzieś, narozrabiał, może śpi teraz u jakiegoś kolegi, za chwilę miał być Sylwester. Kto wie, może Marcin spotkał jakiegoś dawnego znajomego i pojechał gdzieś w Polskę, żeby zrobić żonie na złość. Policja nie chciała nawet przyjąć tego zgłoszenia, wreszcie łaskawie je przyjęła, no ale nic poza tym, sprawie został nadany ten najniższy priorytet, co w praktyce oznacza, że policja nie podejmowała żadnych działań. Co robi przeciętny Polak w takiej sytuacji? No, udaje się do dwóch najbardziej medialnych specjalistów od poszukiwań zaginionych w naszym kraju, czyli do detektywa nad detektywami Krzysztofa Rutkowskiego i jasnowidza wszystkich Polaków Krzysztofa Jackowskiego. Nie inaczej było w tej sytuacji. Według tego, co opisał Tygodnik Ostrołęcki, Jackowski powiedział żonie Marcina, że w zaginięcie jej męża zamieszani są koledzy. Nie wiem, na ile było to jasnowidzenie, a na ile przetworzenie informacji, które rodzina sama mu przekazała, bo bliscy Marcina od początku właściwie mieli swoje podejrzenia, ale słowa jasnowidza i narysowana przez niego mapka na niewiele się zdały. Choć policja nie kwapiła się do poszukiwań, to rodzina Marcina zorganizowała je na własną rękę. Z pomocą sąsiadów przeszukali pobliski las, łąki, brzeg rzeki, no ale nie przyniosło to żadnych rezultatów. I tu, na dzień przed Sylwestrem, do akcji wkroczył detektyw Rutkowski. To były czasy, kiedy znajdował się u szczytu popularności. Na TVN-ie cały czas był emitowany serial dokumentalny, którego był głównym bohaterem. Ten serial był bardzo popularny w tamtym czasie, a sam Krzysztof Rutkowski był w nim przedstawiony, no raczej w dobrym świetle. Był takim twardym detektywem, jak z amerykańskich filmów sensacyjnych. Nigdy się nie mylił, miał jakąś ponadludzką intuicję, pomagał słabszym, dyskutował z policją. Jeśli komuś w Polsce zaginął ktoś bliski, czuł się zagrożony, czy został ograniony, a policja nie robiła nic, to wydawało się, że pomóc może jedynie Rutkowski patrol. No i zdjęcia do serialu Detektyw powstawały również podczas poszukiwań Marcina, w które Rutkowski włączył się na przełomie 2005 i 2006 roku. Mieszkańcy wiosek Udrzynek i Udrzyn, na których się koncentrowały działania ekipy Rutkowskiego, nigdy jeszcze czegoś podobnego nie przeżyli. To są miejscowości, w których żyje tam po 100 kilkadziesiąt mieszkańców. Także to są takie sobie ciche wioski, zamieszkiwane głównie przez starszych ludzi. No a tu wjeżdżają auta z napisem Rutkowski Patrol, wysiadają dwumetrowi goście w kominiarkach i kamizelkach kuloodpornych. Za nimi biega ekipa telewizyjna. Rutkowski chodzi od chałupy do chałupy i wypytuje ludzi. No po prostu cyrkie we wiosce. W świetle późniejszych dokonań Rutkowskiego pewnie wielu z was, podobnie jak i ja, patrzy na niego z dużym dystansem. Jego intencje mogą budzić wiele wątpliwości, jego metody działania tym bardziej. No ale w tamtym czasie jedno, co można powiedzieć, to że pojawienie się Rutkowskiego przynajmniej zapewniało sprawie rozgłos. A rozgłos oznaczał, że i policja musiała się taką sprawą zająć na poważnie, nie mogła już sobie tak po prostu zbywać ludzi chcących zgłosić zaginięcie. Tak się też stało w tym przypadku. Zresztą rodzina Marcina złożyła później skargę na policję w Ostrowi Mazowieckiej, skargę w prokuraturze wojewódzkiej. Ja obejrzałam ten odcinek Detektywa, w którym Rutkowski patrol zajmował się tą sprawą i tam oczywiście to wszystko jest tak przedstawione, że oni tę sprawę sami rozwiązali, ale z artykułów o tej sprawie można wyczytać, że podejrzenia rodzina Marcina miała tak naprawdę od samego początku, co do jednej osoby, więc te poszukiwania od samego początku były nakierowane na bardzo konkretnych ludzi i tak naprawdę chodziło głównie o to, żeby przycisnąć odpowiednio te osoby, no co Rutkowski i jego patrol, jak się domyślam, potrafią zrobić, bo to też nie byli jacyś zatwardziali kryminaliści, tylko młodzi ludzie, którzy mieli ewentualnie jakieś tam na swoim koncie do tamtej pory drobne przestępstwa, albo w ogóle nie byli karani. Także widok tych wielkich ochroniarzy Rutkowskiego musiał robić na nich wrażenie. No bo tutaj trzeba powiedzieć, że relacje Marcina z rówieśnikami z rodzinnej miejscowości nie były najlepsze. Jeszcze zanim wyjechał do Anglii, miał konflikt z kilkoma miejscowymi chłopakami, takimi, którzy pomimo młodego wieku mieli już jakieś problemy z prawem. To, że rodzice Marcina zaczęli opowiadać sąsiadom o tym, że ich syn dobrze sobie radzi za granicą, jego sytuacja finansowa jest coraz lepsza, nie poprawiło sytuacji. Wręcz przeciwnie, z pewnością byli i tacy, którzy cieszyli się, że chłopakowi się powiodło, jednak dawni wrogowie Marcina tylko jeszcze bardziej go za to znienawidzili. Nikt nie umiał podać jakiegoś konkretnego powodu tej niechęci, wyglądało to bardziej na taki trwający gdzieś tam od najmłodszych lat konflikt, taka wrogość, która zaczęła się jeszcze w dzieciństwie i tak później trwała, choć nikt już nie pamiętał, od czego to się zaczęło. Jak to często bywa w przypadku takich sąsiedzkich konfliktów na wsi, gdzie nieraz ta niechęć przechodzi jeszcze z pokolenia na pokolenie. Człowiek, który był nemezis Marcina, nazywał się Robert i dla nikogo nie było tajemnicą, że panowie darzą się niechęcią. Podobno miało chodzić o to, że Robert kilka lat wcześniej trafił do aresztu z powodu informacji, których Marcin udzielił policji. Chodziło tutaj o włamania na działki. Rutkowski przyjął więc założenie, że Marcin został porwany spod dyskoteki w Broku i że z tym porwaniem miał coś wspólnego wspomniany 28-letni Robert. Mężczyzna miał już wcześniej problemy z prawem. Jak powiedziałam, na początku podejrzewano, że mógł kogoś na Marcina nasłać. Detektywi dowiedzieli się, że wcześniej Robert szukał kogoś, kto mógłby pomóc mu w pobiciu Marcina, który dowiedział się, że przyjechał w odwiedziny do swojego rodzinnego domu. Robert twierdził, że Marcin ma u niego jakiś dług, który powinien spłacić. Wyciągnięcie prawdy z Roberta i jego znajomych zajęło kilka dni, ale w końcu się udało. Jeśli wierzyć serialowi Detektyw, przyznanie się do winy wydobył właśnie Rutkowski. No i wtedy stało się jasne, że już nie szukają Marcina, nie szukają żywego człowieka, tylko szukają ciała. Gdyby to był film, to byłby to jeden z tych filmów, w których z każdą kolejną sceną narasta napięcie i wiemy, że za chwilę zdarzy się coś złego. Widzimy, jak ta kula śniegowa się toczy, powiększa i wiemy, że w którymś momencie będzie musiała się o coś rozbić. Z jednej strony mamy Roberta, który jest wyraźnie nabuzowany, pijany, próbuje zebrać kolegów, żeby zaatakować Marcina. Wie o tym już, że Marcin jest na dyskotece, kręci się w pobliżu, trochę bada teren, trochę szuka okazji, jeszcze chyba sam nie wie dokładnie, co chce zrobić, ale na pewno coś chce zrobić, no i tylko czeka na okazję. No i Marcin niestety zupełnie nieświadomie taką okazję mu dał. I to jest chyba najbardziej tragiczne w całej tej historii. Gdyby wszystko potoczyło się tak, jak miało, gdyby Marcin i jego żona wrócili do domu z kuzynem, z samochodem, z dyskoteki, prawdopodobnie nic by się nie stało. Ale wydarzyła się ta głupia sprzeczka pomiędzy nim i jego żoną i ta impulsywna decyzja podjęta w złości, że sam wróci do domu. No i niestety to była ta idealna okazja, na którą Robert czekał przez cały wieczór. I to pokazuje, jak takie małe decyzje, często podejmowane w emocjach, mogą zadecydować o całym życiu wielu osób. Robert jechał samochodem ze swoją dziewczyną Urszulą, która ten samochód prowadziła, i ze znacznie młodszym kolegą, 19-letnim Piotrem. Zobaczył Marcina w pobliżu klubu Salvador, wciągnął go czy zwabił w jakiś sposób do auta, no i to był początek końca. Auto prowadziła Urszula, co robił dokładnie Piotr, co do tego nie ma pewności. Z zeznań Roberta wynikało, że tylko on pobił Marcina, że Piotr w tym nie uczestniczył, że tylko się temu przyglądał. Pozostała dwójka była w ogóle tylko świadkami tego zajścia, no tylko albo aż. Marcina wywieźli do pobliskiego lasu, gdzie Robert próbował zmusić go do oddania kart do bankomatu i podania numerów PIN. Zabrał mu też 100 euro, które ten miał przy sobie, bo dostał je na święta od rodziny. Mężczyzna dusił go paskiem od spodni, przywiązał go tym paskiem do drzewa. Czy chciał go zabić, czy tylko za mocno zacisnął i było już za późno? Robert twierdzi, że to drugie. Tłumaczył, że gdyby nie był pijany, nigdy by tego nie zrobił. Kiedy stało się jasne, że Marcin nie żyje, jego ciało wrzucili do samochodu. Zawieźli nad Bóg na wysokości wsi Udrzyn. Tak się składa, że ta wieś jest mi dobrze znana, bo w dzieciństwie jeździłam tam często na jakieś majówki z rodzicami. Nigdy bym wtedy nie pomyślała, że kilka lat później coś takiego się tam wydarzy. No ale chyba też na tym to polega, że nigdy człowiek nie zakłada, że w jego najbliższym otoczeniu może dojść do tragedii, tak samo jak nie wyobrażamy sobie, że sami moglibyśmy paść ofiarą przestępstwa. A zatem to tu w Udrzynie zabójca i jego pomocnicy wrzucili Marcina do wody. Rzeka nie była jeszcze zamarznięta, we wrzuceniu ciała do wody pomógł Robertowi Piotr, a Urszula siedziała w samochodzie i to wszystko widziała. W całą sprawę zostały później wtajemniczone jeszcze dwie osoby, para znajomych Roberta, małżeństwo z jednej z wsi w pobliżu Długosiodła. Mężczyzna pojechał do nich po dokonaniu zabójstwa, żeby usunąć ślady krwi i znajomy Artur pomagał mu w czyszczeniu samochodu, którym przewieziono ciało Marcina nad rzekę. Te cztery osoby, Robert, Urszula, Piotr i Artur, zostały aresztowane 5 stycznia 2006 roku. Poza tym zarzuty postawiono też żonie Artura, Halinie, która również wiedziała o tym, że doszło do przestępstwa. Najmłodszy z zatrzymanych, Piotr, chodził wtedy jeszcze do technikum. Właściwie wszyscy, cała czwórka, zostali wciągnięci w tę bezsensowną zbrodnię przez Roberta. To on chciał się zemścić na Marcinie. Nie wiadomo do końca za co, bo on sam właściwie nie podał żadnej konkretnej motywacji, mówił tylko o tym, że go nie lubił. Dziewczyna Roberta prowadziła auto, podczas gdy on był pod wpływem alkoholu. Piotra zabrali ze sobą właściwie przypadkiem, bo akurat się nawinął. Halinę i Artura postawili przed faktem dokonanym, zajeżdżając do nich zakrwawionym autem rankiem w drugi dzień świąt. Przyjaźń z Robertem zdecydowanie nie popłacała. Najgorsze w tym wszystkim było to, że on sam nie umiał powiedzieć, dlaczego to zrobił, nie miał konkretnego powodu, poza tym, że Marcina nie lubił. No i to był wystarczający powód, żeby nie tylko pozbawić go życia, ale jeszcze, żeby zniszczyć, a przynajmniej bardzo utrudnić życie swoim znajomym. Także jeśli macie wśród swoich znajomych kogoś, kto przypomina trochę Roberta, to lepiej wyrzucić go z kontaktów i zmienić numer, a najlepiej też adres. Zaraz po przyznaniu się Roberta do winy ruszyły też poszukiwania ciała Marcina. Te okazały się jednak bardzo trudne z kilku względów. Prąd w Bugu jest bardzo szybki, rzeka płynie z Ukrainy i wpada do Narwi w okolicach Serocka nad Zalewem Zgrzyńskim. Ma mnóstwo rozlewisk, rozwidleń, zakoli, starorzeczy, jego koryto i linia brzegowa są bardzo urozmaicone. Poza tym na początku stycznia spadł śnieg i chwycił mróz, co znacznie utrudniło ekipom poszukiwawczym pracę. Nie dało się praktycznie prowadzić poszukiwań z rzeki. Kilka kilometrów za Udrzynem zrobił się zator lodowy na całej szerokości Bugu, co uniemożliwiało przepłynięcie tamtędy. Kra, która płynęła rzeką, uniemożliwiała pracę płetwonurką, rzekę coraz bardziej skuwał lód, przez co patrole na łodziach nie miały właściwie możliwości wypłynięcia, nie mówiąc już o tym, że ludzie byli przemarznięci i akcję trzeba było szybko zakończyć. Sprawy nie ułatwiało to, że na początku stycznia dni są krótkie i szybko zachodzi słońce, co daje dość krótki czas na poszukiwania w ciągu dnia. Koryto rzeki przeszukano od mostu w broku do zapory w dębem z pokładu helikoptera, który był wyposażony w kamerę termowizyjną, no ale niczego w ten sposób nie udało się ustalić. Ze wznowieniem poszukiwań trzeba było poczekać na poprawę pogody. Oczywiście w takich sytuacjach kluczowe jest bezpieczeństwo członków ekipy poszukiwawczej, a w takich warunkach nie dało się go zapewnić. Trzeba było zaczekać, aż spłynie lód, a poziom wody się obniży. Po roztopach, czyli na przykład tak jak teraz, Bóg wygląda naprawdę groźnie. Nurt jest bardzo rwący, tworzy się mnóstwo rozlewisk, ta rzeka wylewa w wielu miejscach. Także nawet dotarcie do tego głównego koryta może w wielu miejscach być problematyczne, bo woda stoi już kilkaset metrów od samej linii brzegowej. Poszukiwania w takich warunkach musiały być naprawdę koszmarne. Ciała Marcina zaczęto więc ponownie szukać dopiero wiosną, na początku maja. Wtedy w miejscu, w którym ciało Marcina zostało wrzucone do rzeki, na brzegu stał krzyż brzozowy. Na pamiątkę tego wydarzenia było to jedyne miejsce, w którym bliscy mogli złożyć kwiaty i zapalić lampkę. Marcin nie miał jeszcze swojego grobu i niestety chyba już go miał nie będzie, bo poszukiwania nie przyniosły rezultatu i szczerze mówiąc w ogóle mnie to nie dziwi. O ile ta nieuregulowana linia brzegowa Bugu wygląda na tym odcinku naprawdę bardzo pięknie, no to jeśli chodzi o poszukiwania, to jest to prawdopodobnie jeden z najgorszych terenów, jakie można sobie wyobrazić. Także już nigdy później nie znaleziono szczątków Marcina, prawdopodobnie ich już po prostu nie ma. Brak ciała na szczęście nie przeszkodził jednak w postawieniu przed sądem Roberta, Urszuli, Piotra, Artura i Haliny. Najgorsze, że większość z nich pochodziła z jednej wsi albo z kilku okolicznych miejscowości, znali się od dziecka, ich rodziny się znały, mieszkały obok siebie, no i po tej tragedii musiały dalej obok siebie żyć w tej jednej społeczności. To też jest jedna z takich zasadniczych różnic między zbrodniami popełnionymi w dużych miastach, a tymi prowincjonalnymi. Tu rodzina sprawcy i rodzina ofiary nie mogą się unikać. Nie jest tak, że się spotkają raz na rozprawie w sądzie i tyle. Muszą żyć obok siebie i jakoś te relacje sobie ułożyć. I w wiosce, w której mieszka 200 osób, nie da się za bardzo siebie unikać. Istnieje ileś tam powiązań. Także musi to być naprawdę trudne. Proces rozpoczął się w 2007 roku przed łomżyńskim sądem i trwał prawie rok. Choć właściwym organem do rozpatrywania tej sprawy był sąd w Ostrołęce, to rodzina Marcina wnioskowała o to, żeby przenieść sprawę do Łomży, bo ojciec jednego z oskarżonych był ławnikiem w ostrołęckim sądzie, w związku z czym bliscy Marcina mieli wątpliwości, czy tamten sąd nie będzie stronniczy. Choć Robert w pierwszym momencie przyznał się do winy przed sądem, jego zeznania trochę się zmieniły. Choć Robert w pierwszym momencie w czasie śledztwa przyznał się do winy, przed sądem jego zeznania trochę się zmieniły. A obrońcy robili też wszystko, żeby zarobić na swoje wynagrodzenie. Przede wszystkim zakwestionowano motyw działania Roberta. Jego adwokat dowodził, że w żadnym momencie ten nie planował zabójstwa, że chciał rzeczywiście pobić Marcina, żeby odzyskać dług, który ten u niego zaciągnął. Robił to w sposób niedopuszczalny, ale chodziło tylko o zmuszenie mężczyzny do oddania pieniędzy, a nie o zabójstwo z premedytacją. Po drugie, obrona usiłowała dowodzić, że nie ma dowodów na to, że Marcin faktycznie nie żyje. Choć Roberts się do tego przyznał, to jego obrońca zakwestionował przed sądem to przyznanie. W jaki sposób? Zacytuję fragment jego mowy za tygodnikiem Ostrołęckim. Wiele czynników wpłynęło na jego początkowe zeznania u Rutkowskiego. Robert popełnił ogromny błąd, zgłaszając się do detektywa Rutkowskiego, bo to biuro na pierwszym planie stawiało propagandę swojego sukcesu. Reklama i prasa krzyczała: Rutkowski znalazł zabójców, Robert powinien się zgłosić do organów ścigania, ale i tam nie padło pytanie, czy zabiłeś, dlaczego zabiłeś. Nie padło, bo policja też była obarczona brzemieniem mediów i chęcią dorównania detektywowi Rutkowskiemu. A Robert w depresji przyznał się do wszystkiego, nawet do tego, czego nie miał zamiaru zrobić. Ale czy od niego można wymagać, żeby rozumiał, co to jest zabić, a co pozbawić kogoś życia? Nie można. On ma tylko szkołę podstawową. No i teraz tak, oczywiście część tych stwierdzeń jest trochę słuszna. Działalność Rutkowskiego, taka bardzo medialna, nastawiona na rozgłos, w wielu przypadkach może być szkodliwa dla sprawy i przypuszczam, że też przede wszystkim później do dowodzenia przed sądem pewnych rzeczy, jednak Rutkowski no jest osobą z zewnątrz. Te zeznania, które wyciąga, no nie mają mocy prawnej i można potem łatwo je kwestionować. Można powiedzieć, że właśnie został zmuszony, że tutaj media, że kamery, że został zastraszony. No, przypuszczam, że z punktu widzenia prokuratury, z punktu widzenia sądu, to ta działalność Rutkowskiego no, nie jest zbyt pomocna później już na etapie procesu. Z drugiej strony no, nie da się ukryć, że gdyby Rutkowski tam nie wkroczył do akcji, to zanim by się policja tym zainteresowała, to pewnie minęłoby jeszcze kilka tygodni albo kilka miesięcy. W tym czasie winni mogliby już sobie żyć gdzieś za granicą. Gdyby policja od początku zajęła się sprawą tak jak należy, to Rutkowski nie miałby co tam robić, nie miałby okazji, żeby się mieszać do sprawy, no i tych wszystkich wątpliwości by nie było. Obrońcy Roberta twierdzili, że Rutkowski go zmanipulował, że mężczyzna przyznał się, bo obiecywano mu wyjście na wolność. Do tego momentu jeszcze można jakoś tę linię obrony przyjąć, no ale już dalszy ciąg to jest czyste fantazy. Znów wam zacytuję słowa obrońcy za tygodnikiem Ostrołęckim, żebyście usłyszeli to w oryginale. Otóż adwokat sugerował, że Marcin mógł wpaść na fortel, żeby udawać nieżywego. Ogromny pośpiech prokuratury i policji spowodował, że śledztwo szło tylko w jednym kierunku, prędko dorównać Rutkowskiemu. Zapomniano o sprawdzeniu, czy w okolicy nie ukrywa się Marcin, czy w miejscu pracy w Anglii nie załatwia swoich spraw. Nie przyjęto żadnej alternatywy, a miano do czynienia z zaginionym cwaniaczkiem, który był klęską okolicy z uwagi na częste włamania do domków letniskowych. Szybko ustalono zabójców, co mogło dojść do S., który postanowił się skryć przed żoną. Jeśli żyje, jeśli gdzieś tam przebywa, to ma interes, żeby się ukrywać. Jest nadzieja wielkich pieniędzy. Jak będziemy się czuć, jeśli zapadnie wyrok za zabójstwo, a za ileś tam lat okaże się, że on ma gromadkę dzieci? Wszyscy będziemy się źle czuć. Ja wiem, że taka jest praca adwokata, żeby zasiać wątpliwości, żeby zwracać uwagę tylko na słabe punkty w linii oskarżenia, wytykać błędy, no ale naprawdę ten pomysł był śmieszny. Już pomijając, że niespójny, bo raz sugeruje, że Marcin się ukrył przed swoją żoną, a chwilę później, że rodzina za jego śmierć ma odebrać pieniądze z ubezpieczenia i to ma być dla niego motywacją do tego, żeby się ukrywać, tylko jaki on miałby mieć w tym interes, skoro to rodzina by dostała pieniądze, a on się ukrywa, jak rozumiem, też przed rodziną, tak? Czy nie? Nie wiem, w sumie. Adwokat nawiązał w tej wypowiedzi też do przeszłości Marcina, który przed swoim wyjazdem do Anglii miał problemy z prawem, jakieś drobne przestępstwa, głównie chyba właśnie chodziło o te włamania do domków letniskowych. Czy to świadczy o byciu jakimś szczególnie cwanym? No nie wiem. Jak się ktoś włamuje do domków letniskowych i jeszcze zostaje na tym przyłapany, to chyba trudno go nazwać jakimś wielkim cwaniakiem. To jest raczej coś niezbyt wymagającego, biorąc pod uwagę, że takie domki przez pół roku stoją puste gdzieś w lesie i nikogo tam nie ma w pobliżu. W tamtej okolicy rzeczywiście włamania na działki stanowiły prawdziwą plagę na początku tego stulecia. Akurat znam kogoś, kto miał tam działkę i nie było sensu w ogóle trzymać czegokolwiek w środku. Zapewne nie jeden Marcin był winien tego procederu. Domyślam się, że tam połowa młodzieży z okolicy próbowała swoich sił we włamaniach na działki. czy kolejnym krokiem po włamywaniu się na działki jest pozorowanie własnej śmierci i rozpoczynanie nowego życia pod fałszywą tożsamością, no nie wiem. Na koniec Robert stwierdził, że nie ma nic do powiedzenia, nie wyraził skruchy, nie przeprosił rodziny ofiary, także no, ta linia obrony była dość kontrowersyjna. Jeśli chodzi o pozostałych oskarżonych, to oprócz zarzutów dotyczących zabójstwa Marcina, Piotrowi postawiono też kilka innych, niezwiązanych bezpośrednio ze sprawą. Tam chodziło o narkotyki, jakieś zarzuty dotyczące posiadania i przerabiania broni, ale to, jak się domyślam, wyszło dopiero podczas przeszukania po aresztowaniu i nie miało bezpośredniego związku z zabójstwem Marcina. Jeśli chodzi o te zarzuty dotyczące bezpośrednio sprawy Marcina, to Piotr przyznał się do wszystkich oprócz jednego, nie przyznał się do uprowadzenia. Te zarzuty pozostałe to było poplecznictwo, niezawiadomienie policji o zabójstwie, zacieranie śladów i utrudnianie śledztwa. Piotr wyraził skruchę, obrońca zwracał uwagę na jego młody wiek, na to, że znajdował się pod wpływem znacznie od siebie starszego Roberta, no i na to, że teraz on prowadzi takie uczciwe życie i że nie zasługuje na to, żeby go karać za coś, co de facto zrobił Robert, której postawiono te same zarzuty, co Piotrowi. Kiedy doszło do zbrodni, miała 23 lata, była zakochana w Robercie, siedziała tylko za kierownicą, nie przyczyniła się do śmierci Marcina, w ogóle go nie dotknęła, nie miała też możliwości, żeby mu pomóc. Poza tym nie wiedziała, co chciał zrobić Robert. On sam prawdopodobnie tego nie wiedział. Nie wiedziała, że w lesie dojdzie do zabójstwa, no więc nie miała za bardzo jak temu zapobiec, a potem już było za późno. Policji nie zawiadomiła, bo bała się odpowiedzialności karnej, no i z tego samego powodu pomagała w zacieraniu śladów przestępstwa. Urszula też wyraziła skruchę, przeprosiła rodzinę Marcina. Ja mam takie mieszane uczucia co do tych przeprosin. Zwykle takie słowa skierowane do rodzin ofiar na sali sądowej nie są najlepiej odbierane przez samych adresatów. Co innego, jakaś prywatna rozmowa bez świadków, jakieś wyznanie winy. Wtedy niektórzy może jeszcze są gotowi uwierzyć w szczerość takich przeprosin i być może jest to w jakiś sposób oczyszczające, choć na pewno nie dla każdego i nie w każdej sytuacji. Ale praktycznie ilekroć słyszę wypowiedzi rodzin ofiar, to powtarza się to samo, że w ich przekonaniu te przeprosiny w sądzie to jest tylko próba uniknięcia odpowiedzialności, zmniejszenia wyroku i że są po prostu nieszczere, że nie przynoszą rodzinie żadnego pożytku, wręcz przeciwnie, tylko je denerwują. Jednocześnie dla sądu to jest znak, że sprawca żałuje, no i może to jakoś wpłynąć na ostateczny wyrok. Co do Artura i Haliny, to byli oskarżeni o udzielenie pomocy Robertowi, a Artur miał jeszcze jakieś inne zarzuty, między innymi pomoc w usuwaniu śladów przestępstwa i niezawiadomienie o przestępstwie. A do tego paserstwo. Z paserstwem chodziło o to, że na prośbę Roberta wymienił w kantorze te 100 euro, które ten zabrał Marcinowi, ale tego zarzutu nie udało się udowodnić. Do udzielenia pomocy Artur się przyznał, a co do niezawiadomienia o przestępstwie, to bronił się obawą przed odpowiedzialnością karną. Prokuratura nie była szczególnie wrażliwa na te próby obrony Roberta, wykazywała, że Robert działał z pobudek zasługujących na potępienie, a chęć zysku była dla niego ważniejsza od ludzkiego życia. Zarówno Piotr, jak i Urszula nie wyrazili żadnego sprzeciwu, kiedy Robert uprowadził i pobił Marcina. Nie wezwali pomocy, choć przecież mogli to zrobić, a kiedy Marcin już nie żył, pomagali w ukrywaniu przestępstwa, byli więc współwinni. Na ubraniach i w samochodzie znaleziono ślady krwi Marcina, co nie pozostawiało wątpliwości, że tamtej nocy został napadnięty i że znajdował się w tym aucie. Tego zresztą nawet obrońcy nie mogli zakwestionować. Litości dla oskarżonych nie miał też oskarżyciel posiłkowy, czyli ojciec Marcina. Nazwał ich zwyrodnialcami, powiedział, że do końca życia będzie myślał o śmierci swojego syna, kiedy będzie patrzył na Bóg, że nigdy nie będą mogli wyprawić synowi godnego pogrzebu. Oskarżyciel posiłkowy zażądał dożywocia dla Roberta i Piotra, 25 lat dla Urszuli i 10 lat dla Haliny i Artura. Domagał się też zadośćuczynienia w wysokości 250 tysięcy złotych od Roberta, Piotra i Urszuli i po 50 tysięcy złotych od pozostałej dwójki, a także o rentę dla osieroconego syna Marcina. Ta renta stanowiła ważny punkt dla wdowy po Marcinie, bo kobiecie nie przysługiwały na tym etapie żadne świadczenia. Jako że ciało Marcina nie zostało odnalezione, to nie można było wystawić aktu zgonu, a bez aktu zgonu o żadne świadczenia nie można się starać. Wiem, że te przepisy później się zmieniały trochę. Może dziś jest jakoś łatwiej coś takiego załatwić. Trochę to absurdalne, że można skazać za zamordowanie kogoś bez znalezienia ciała, ale rodzina nie może dostać świadczeń, bo oficjalnie nie można udowodnić, że nie żyje. Choć nie wiem, może wyrok sądu jest w takiej sytuacji podstawą do wydania takiego aktu zgonu, nie wiem. Nie zmienia to faktu, że przynajmniej przez te 2,5 roku jego żona musiała utrzymywać siebie i dziecko bez żadnej pomocy od państwa. Wszystkie roszczenia finansowe zostały ostatecznie odrzucone przez sąd. Rodzinie pozostawała jeszcze możliwość dochodzenia ich w procesie cywilnym. Roberta uznano winnym uprowadzenia Marcina, pobicia, okradzenia i wrzucenia jego ciała do rzeki i dostał za to 25 lat więzienia. Piotra skazano na 4,5 roku. Część jego zarzutów została umorzona. Podobnie było w przypadku Urszuli, która dostała tylko 10 miesięcy więzienia z warunkowym zawieszeniem na 3 lata. I co ciekawe, Artur, którego przecież na miejscu zbrodni nie było i który nie miał w ogóle możliwości w jakikolwiek sposób jej zapobiec czy uratować Marcinowi życia, na dobrą sprawę nawet nie wiedział, jak dokładnie do tego doszło, dostał wyższą karę niż Urszula, bo jego sąd skazał na rok więzienia z warunkowym zawieszeniem na 3 lata. Nie wiem, może był już wcześniej karany i to dlatego, nie wiem. Najniższy wyrok otrzymała Halina, bo 8 miesięcy w zawieszeniu na 2 lata. Sąd całkowicie odrzucił możliwość, że Marcin mógł pozorować własną śmierć. Czemu miałby to robić w takim momencie i w taki sposób? Gdyby chciał odejść od rodziny, miałby mnóstwo innych możliwości, żeby to zrobić. Pewnie o wiele łatwiej byłoby mu zniknąć gdzieś w Londynie. Nie musiałby wykorzystywać do tego Roberta i tworzyć jakiejś karkołomnej intrygi i manipulować wszystkimi w jakiś przedziwny sposób. A zatem wyrok zapadł. Dla rodziny było to gorzkie zwycięstwo. Wyrok nie przywróci im oczywiście syna, brata, męża i ojca. W małej wiosce nad Bugiem kilka rodzin przeżywało dramat. Do więzienia trafiły 3 młode osoby. Rodzina Marcina uważała też, że wyroki dla Piotra i Urszuli były zdecydowanie za niskie. Ci dwoje byli przy śmierci Marcina. Bez nich to porwanie nie doszłoby przecież do skutku. Robert sam nie zdołałby wywieźć mężczyznę samochodem z broku. Gdyby nie oni, Marcin by żył. Biorąc to pod uwagę, wyroki 4,5 roku czy 10 miesięcy więzienia wydają się bardzo niskie i bardzo mało satysfakcjonujące. Jednocześnie niewątpliwie to Robert był motorem tych zdarzeń, to on chciał odzyskać od Marcina prawdziwy lub fikcyjny dług, to on miał z nim jakieś porachunki, jego towarzysze prawdopodobnie nie znali jego planów wcześniej, możliwe, że on sam ich nie znał, zabrakło im rzeczywiście odwagi, dojrzałości, wyobraźni, podporządkowali się starszemu, bardziej doświadczonemu koledze, ale a ten wciągnął ich w swój własny bajzel. To była ta chwila, ten jeden moment w życiu, w którym mieli okazję opowiedzieć się po odpowiedniej stronie i niestety wybrali źle. Ale czy nie będąc nigdy w takiej sytuacji możemy stwierdzić z całą pewnością, że zachowalibyśmy się inaczej? Możemy mieć taką nadzieję, możemy zapewniać siebie i innych, że tak by było, ale pewność nie. Dopóki sami tego nie przeżyjemy, nie możemy mieć takiej pewności, a jednocześnie chyba nikt z nas nie chciałby tego sprawdzać na własnej skórze. I to wszystko, o czym chciałam Wam dzisiaj opowiedzieć. Źródła do odcinka, jak zawsze, znajdziecie pod linkiem w opisie. Patroni, których chciałam w szczególności wyróżnić w tym odcinku, to Marcin Trzeciak, KP, Rafał Borowski, Waldek Czapiewski, Agnieszka Krasoń i Inka W. Bardzo Wam dziękuję za Wasze wsparcie. Patroni z pozostałych progów, jak zawsze, zostają wymienieni w opisie odcinka i na planszy na YouTubie. Jeśli chcecie zobaczyć galerię zdjęć z Nadbugu, czyli mojej nowej prowincjonalnej okolicy, to zapraszam Was na mojego Instagrama i na mój profil na Facebooku Zbrodni Prowincjonalnych. A w dzisiejszym odcinku to już wszystko. Żegnam się z Wami i zapraszam na kolejne odcinki Zbrodni Prowincjonalnych.